Gościem audycji Aktualności Dnia jest pani Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Zdrowia NSZZ Solidarność. Witam serdecznie pani przewodnicząca.
Szczęść Boże. Boże, witam serdecznie ojca i całą rodzinę Radia Maryja.
Pani przewodnicząca, rząd przyjął ustawę czy rozporządzenie, może bardziej o sieci szpitali. Pacjenci mają mieć lepiej już przy wejściu do szpitala, tak zapowiada minister zdrowia pan Konstanty Radziwiłł. No i mówi, że ta ustawa wprowadza sieć szpitali. Jest to system podstawowej opieki zdrowotnej, który pozwoli wszystkim, to znaczy tym ciężko chorym i tym, którzy na przykład nie zdążyli do lekarza pierwszego kontaktu, uzyskać właściwą pomoc. Że to nie rewolucja, ale dobra zmiana. Jak pani ocenia tę ustawę i zmiany, które nie wejdą w życie, to też ciekawe, 1 lipca, ale dopiero od 1 października, o 3 miesiące termin został opóźniony.
Ja mogłabym odpowiedzieć na ojca pytanie po owocach ich poznacie ewangelicznym, bo to rzeczywiście okaże się, gdy ta ustawa wyjdzie z parlamentu. Ja się troszeczkę obawiam, słuchając zapowiedzi zarówno pana ministra, jak i przewodniczącego sejmowej komisji, wiceprzewodniczącego sejmowej komisji zdrowia Tomasza Latosa, że w trakcie prac tą ustawą jeszcze jakieś poprawki mogą, czy są przewidziane. Ja powiem tak, w naszej ocenie Solidarności, ja się cieszę, że rząd wreszcie podjął decyzję o tym, że będzie reformowany system opieki zdrowotnej. Wielokrotnie uczestnicząc w audycjach w Radiu Maryja czy w telewizji Trwam, negatywnie ocenialiśmy, i myślę, że wszyscy nasi słuchacze, każdy z nas, kto się zetknął ze służbą zdrowia, doskonale wie, że to jest droga przez mękę. Wie również, że ten system powinien być uproszczony. On powinien funkcjonować tak, żeby był w miarę zrozumiały dla pacjenta. Ja tak odbieram tę propozycję, że rzeczywiście dzisiaj mamy sytuację, gdzie mamy podstawową opiekę zdrowotną lekarza pierwszego kontaktu, który niestety w naszej ocenie powinien trochę inaczej funkcjonować niż funkcjonuje w chwili obecnej. Mamy tą nocną i świąteczną pomoc lekarską, czyli te sytuacje, kiedy zdarza nam się zachorować w nocy, mamy jakieś zdarzenie i też bardzo często pacjenci nie wiedzą, gdzie jest, nazwijmy to, ich rejon, gdzie się powinni zgłosić i najczęściej idą do szpitala, do najbliższego szpitala, na szpitalny oddział ratunkowy. Tu odbieram tą decyzję pana ministra i rządu, że to jest tak naprawdę usankcjonowanie stanu obecnego, więc być może dla pacjentów będzie to dobrze, że w tych miejscach, gdzie tak jakby podążają, tą pomoc znajdą. Pytanie jest oczywiście, czy znajdą się dodatkowe pieniądze dla szpitali za te świadczenia, no i oczywiście kto, myślę tutaj przede wszystkim o personelu, będzie tymi pacjentami mógł się w tych godzinach nocnych zająć, bo wiemy, jak wygląda sytuacja z obsadą bardzo często tych dyżurów nocnych, więc tutaj nasuwa się pytanie również o zabezpieczenie personelu na tych dyżurach.
Tak, ponieważ pan minister wskazuje, że na mocy planowanych zmian obok każdej izby przyjęć lub SOR-u, tak, szpitalnego oddziału ratunkowego, będzie działać nocna pomoc lekarska dla lżej chorych pacjentów. No to jest, powiedziałbym, takie, no właśnie, żeby nie na SOR-ach, nie w izbie przyjęć, tylko kto nie zdążył do lekarza pierwszego kontaktu. No są różne lżejsze przypadki, które nie wymagają tego. Jasne i to jest na pewno krok w dobrym kierunku. Dzięki temu pacjenci po wyjściu ze szpitala mogą też mieć zapewnioną opiekę w przyszpitalnej poradni specjalistycznej.
I to jest bardzo dobra zmiana. Koordynacja opieki, to znaczy się skoordynowana opieka, czyli tak jak dzisiaj mamy sytuację, że pacjent po operacji dostaje wypis ze szpitala.
I musi się sam troszczyć o dalszą...
O dalsze leczenie. I gdzie, i jaka tutaj, to jest jedna z postulowanych zmian i to jest bardzo dobry krok, czy krok w bardzo dobrym kierunku właśnie, żeby pacjent był zaopiekowany, żeby na przykład jeżeli nawet w trakcie leczenia pacjent przywieziony z wypadku okazuje się, że ma jakieś dolegliwości, o których nie wiedział, To może być czy choroba nowotworowa, czy na przykład cukrzyca. No wie, szereg zdarzeń, o których do momentu tego wypadku on nie wiedział. To tutaj szpital również będzie zobowiązany właśnie zapewnić mu taką skoordynowaną opiekę, pomoc, być może na innym oddziale, a nie wypisywać go i on musi potem gdzieś znowu tułać się po innych szpitalach, szukając i czekając w kolejce.
No właśnie, więc wygląda na to, że rzeczywiście taki skoordynowany system może przyczynić się po pierwsze do tego, że pacjenci z różnymi dolegliwościami będą trafiać tam, gdzie trafić powinni, o czym przed chwilą mówiliśmy. Po drugie, ta hospitalizacja już nie będzie jakby nakładała na szpitale takiej presji związanej z wyborem procedur lepiej opłacalnych dla pacjenta. Po drugie, pacjent, który będzie hospitalizowany, nie będzie musiał później troszczyć się o to, co dalej po hospitalizacji, gdzie się udać, jak się udać, tylko miałby być to cały system leczniczy.
Miejmy nadzieję, ojcze, że tak będzie, ale tutaj...
Ja to tak rozumiem, pani przewodnicząca, tak, jak będzie, to zobaczymy.
Miejmy nadzieję, dlatego, że właśnie, tak jak ojciec powiedział, jak będzie, zobaczymy. Poza tym tutaj będzie ogromna walka również i już jest tak naprawdę i w mediach i również już na pierwszej komisji zdrowia, gdzie odpytywano ministra na okoliczność właśnie tej ustawy o sieci szpitali. Przede wszystkim dużego prywatnego biznesu, który jakby tu powiedzieć, powstawały jak grzyby po deszczu szpitale, szpitaliki, właśnie trudno to nazwać, bo jeżeli to ma dwa łóżka, trzy łóżka, ale generalnie nastawione na tak zwane procedury jednego dnia, znaczy się, że pacjent jednego dnia przychodzi, jest operowany, wychodzi. I te szpitale, te podmioty lecznicze, jak to teraz fachowo się nazywa, one były nastawione głównie tylko na ten jeden zabieg. Nie musiały świadczyć usług w trybie całodobowym, nie musiały mieć właśnie szpitalnych oddziałów ratunkowych, czyli jakby nie musiały borykać się ze wszystkimi tymi problemami, dostawały po prostu bardzo lukratywny kontrakt i wykonywały te świadczenia, które chciały. Teraz, jak rozumiem i tak przyjmuję tę decyzję rządu jako pewną racjonalizację wydatkowania środków, że ponieważ możemy zapewnić wykonywanie tych świadczeń w szpitalach, które działają w trybie całodobowym. Również jakby podział tych placówek na takie poziomy, powiedziałabym, referencyjne, to znaczy ten szpital pierwszego kontaktu, taki szpital powiatowy, miejski, który jest, on powinien i będzie, oczywiście jeżeli tak zostanie przyjęta ustawa, powinien zapewniać te świadczenia, takie najczęściej potrzebujemy, więc chirurgia, interna, ginekologia z położnictwem, czyli to najczęściej, czego Polacy potrzebują, jeżeli już byśmy mówili o wyższej specjalistyce, czyli takich bardziej skomplikowanych chorobach, to wtedy mamy te poziomy podnoszone o piętro wyżej, czyli mamy szpitale, które będą o tym drugim poziomie referencyjnym i na najwyższym kliniki, instytuty, więc tam, gdzie leczymy się na choroby te najcięższe. To jest pewne uporządkowanie, to jest również pewne, tak jak mówię, racjonalizacja wydatkowania środków.
W tej sieci, to powiedzmy także, będą mogły znaleźć się szpitale, które od co najmniej 2 lat mają umowę z NFZ-em, tak, w których funkcjonuje Izba Przyjęć albo SOR.
Z tym, że
tego drugiego warunku, czyli Izby Przyjęć albo SOR-u, nie muszą spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały zagwarantowaną umowę z NFZ-em, natomiast pozostałe szpitale nie mają być likwidowane, tylko mają
wystartować w konkursach,
czyli tak, jak jest
tak jak
to dotychczas.
Tak. Z tym, że mówię, tutaj cały czas jest, myślę, że uzasadniona obawa właśnie tych niektórych podmiotów, które, tak jak tu powiedział mi jeden z środowiska lekarskiego, kolega, to cóż jest złego w robieniu biznesu na zdrowiu? No powiem tak, jeśli ktoś by robił biznes dla zdrowia, czy na rzecz zdrowia, czy w zdrowiu, to ja bym powiedziała okej, tak? Natomiast na zdrowiu wydaje mi się, że te biznesy nie powinny powstawać i jeśli mamy korzyści, prawda, to powinniśmy również partycypować w tych działaniach, które no, najczęściej są bardziej potrzebne, a są kosztowne. Więc mówiąc delikatnie, chciałabym, mieszając do biznesu jednak trochę moralność, no to stworzony został system przez lata, gdzie wypromowano pewne świadczenia, które były doskonale opłacone i w tym obszarze placówki, które popowstawały, no znakomity biznes mogły na tym zdrowiu rzeczywiście robić. Czy one teraz wejdą do tej sieci szpitali na zasadzie konkursów? Myślę, że część wejdzie, dlatego że one też wykonują świadczenia, których ciągle jest za mało, bo gdzie mamy większe kolejki. Ale być może, i ja powiem szczerze, że ja bym sobie życzyła nawet zdecydowany bardziej sposób, tak powiedziałabym, dekomercjalizacji tego systemu, tak? Tutaj jakby jednak ekonomia w zdrowiu jest ważna, natomiast tak jak to powiedział kiedyś w jednym z ostatnich swoich wystąpień publicznych, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, że służba zdrowia i oświata, edukacja i zdrowie nie powinny być nigdy przedmiotem gry rynkowej. I życzyłabym sobie, żeby rząd właśnie szedł w tym kierunku, żeby nie ulegał jakby presjom tutaj jakby tego ogromnego lobby biznesowego.
Ma być zatem ryczałt dla szpitali, które będą sieciowane. Ten ryczałt ma powodować wydatkowanie przez szpital środków w sposób bardziej elastyczny, możliwość przenoszenia pacjenta z oddziału do oddziału. Na temat tej reformy przynajmniej niektórych punktów wypowiada się dość krytycznie wicepremier Jarosław Gowin, który mówi, że kwota ryczałtu, którą otrzymają na swoje funkcjonowanie szpitale w sieci, powinna być podzielona i uzależniona od liczby pacjentów. Mówi, że to jest nieprawda to, co mówi opozycja, że rozwiązania doprowadzą do upadku setek szpitali, ale do upadku wielu dobrych, prywatnych szpitali.
O Jezu, ale ja wrócę cały czas do tego, ojcze, że co to znaczy dobry, prywatny szpital? Ja bym chciałam, żeby mi pan wicepremier Gowin wskazał dobre prywatne szpitale, które czynne są 24 godziny na dobę, które wykonują świadczenia wszystkie albo wiele świadczeń i wtedy okej, rzeczywiście ja się mogę zgodzić z tym, że te szpitale nie powinny upaść i być może takie są, one na pewno nie upadną. Natomiast jeżeli, co to znaczy upaść? No, niektóre po prostu będą być może musiały zamknąć, że tak powiem, swoją działalność ze względu na to, że one wybierając te rodzynki z ciasta, w tej chwili, że tak powiem, no w tym konkursie przegrają. Więc nigdy nie było tak, znaczy tak było przez ostatnich kilka lat, kiedy Platforma Obywatelska nie rozpisywała konkursów, że było status quo, to co weszło nam do systemu, nie wiem, w 2013 czy 2014 roku, zostało zamrożone i nierozpisywanie, nieotwieranie nowych konkursów powodowało, że jakby te kontrakty przychodziły z automatu. I ja muszę powiedzieć tak, że nie podzielam tutaj, zresztą trudno mi powiedzieć, nie znam tych wątpliwości pana premiera Gowina. Natomiast powiem szczerze, dla mnie służba zdrowia powinna być oparta na ofercie publicznej z uzupełniającą tą ofertę ofertą prywatną. To oznacza, że jeżeli czegoś nie mamy w tych publicznych placówkach, to kupujemy to w sferze tej prywatnej. I wtedy nie tylko, że my mamy nadzór, mówię my państwo, ale jak rozumiem Prawo i Sprawiedliwość, rząd pani premier Beaty Szydło zapowiadał wielokrotnie właśnie zwiększenie tego, tej roli państwa, tak, monitorowania tego, co się dzieje w służbie zdrowia. W przeciwieństwie do Ewy Kopacz czy Donalda Tuska, którzy powiedzieli tak, wolna ręka rynku, prywatyzacja i kręcenie lodów. No tak się rzeczywiście działo przez wiele lat. Być może w tej chwili stąd jest taki ostry protest. Ja powtarzam jeszcze raz, dla nas być może te zmiany powinny być na tyle jeszcze głębsze, żebyśmy szereg patologii, na które wskazywaliśmy i będziemy wskazywać, bo to jest jakby jedyny, to jest pierwszy krok. Następnym krokiem powinno pójść, oczywiście my jako związkowcy uważamy, że powinny pójść podniesienie wynagrodzeń tych najsłabiej zarabiających pracowników, w tym młodych lekarzy, ale w tym pracowników, których nigdy żaden rząd nie widział. Nie tylko pielęgniarki i lekarze, bo się mówi pielęgniarki i lekarze. Mamy w służbie zdrowia dziesiątki zawodów innych, które zasługują na to, żeby zarabiać godnie, to znaczy więcej niż płaca minimalna. Bo oczywiście są tacy, którzy zarabiają niegodziwie dużo, kosztem tych, którzy zarabiają niegodziwie mało. I to również powinno ulec zmianie. Powinniśmy zadbać o pogotowie ratunkowe. Jest projekt ustawy, który popieram, mianowicie taki, aby pogotowie ratunkowe, ratownictwo medyczne było w pełni służbą publiczną, tak jak policja i wojsko. Żeby wyeliminować te podmioty prywatne, które podobnie jak w szpitalnictwie, zbijają kokosy. A jeszcze do tego wszystkiego mamy firmy zagraniczne, operujące w tak drażliwej materii, tak wrażliwej społecznie, jak ratownictwo medyczne. Więc tutaj tych zmian, które należy dokonać, jest bardzo wiele. I oczekujemy, że one będą i muszą być synchronizowane i wprowadzane szybko.
Bardzo dziękuję. Przewodnicząca Sekretariatu Zdrowia NSZZ Solidarność, pani Maria Ochman, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, pani przewodnicząca.
Serdecznie dziękuję, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.